Jeżeli Koalicja Obywatelska będzie miała i premiera, i prezydenta, ja się tego po prostu jako obywatel, jako Jan Maria Jackowski, ja się obawiam takiej sytuacji. On w tym wywiadzie, pytany o to, co jest jego celem, czy czym się kieruje, stwierdził, że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu. Znaczna część działaczy terenowych suwerennej Polski nie przystąpiła do PiS-u. Żeby tych rozliczeń nie było, bo wtedy by został obalony mit prezesa jako genialnego, wielkiego stratega i polityka, który nigdy się nie myli, nie popełnia błędów, a nawet jeżeli popełnia błędy, to to nie są bełny, tylko to jest to mądrość etapu.
Dzień dobry Państwu, to jest program Warzecha Kontra, Łukasz Warzecha, kłaniam się. Dzisiaj moim gościem jest pan doktor Jan Maria Jackowski, analityk polityki, kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I parę słów wyjaśnienia na temat tego, jak pana przedstawiłem i jak w ogóle mam się do pana zwracać, bo pewnie wielu widzów, którzy pana kojarzą z czasów politycznych, zdziwi się, dlaczego nie powiedziałem senator. Były senator, ale jednak senator. Był pan w Senacie długo, od 2011 roku do 2022, nie będąc członkiem PiS, ale będąc członkiem klubu PiS. No i tak na ogół jest pan do tej pory przedstawiany. Mówi się były senator PiS. A pan powiedział, że ma pan z takim sposobem prezentacji problem. Dlaczego?
Dlatego, że to nie odzwierciedla całej mojej aktywności w życiu publicznym. Ja zanim wszedłem do polityki, byłem aktywnym uczestnikiem debaty publicznej, autorem książek, które miały duże znaczenie, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90. Myślę tutaj o Bitwie o Polskę, czy później Bitwie o Prawdę. Notabene o Bitwie o Polskę to święty Jan Paweł II mówił, co było dla mnie publicznie i jest to wydrukowane w Osservatore Romano. Odnosił się do tej książki i do mnie jako do autora, co dla mnie było jako dla autora po prostu największym moim sukcesem, jeżeli chodzi o moją działalność pisarską. No i później poszedłem do polityki, byłem też posłem w czasach akcji wyborczej Solidarność, byłem samorządowcem, byłem członkiem Trybunału Stanu, a więc różne funkcje w życiu publicznym zajmowałem, a jak jestem przedstawiany jako były senator PiS, to trochę tak jakby ograniczyć moją aktywność w życiu publicznym tylko i wyłącznie do okresu, kiedy byłem przez 3 kadencje senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.
To jeżeli pan pozwoli, będę się do pana zwracał panie doktorze, zgodnie z
oczywiście
pańskim życzeniem.
To jest tytuł dożywotny.
Inaczej niż inne senator, tak?
Chociaż w Galicji niektórzy, to nawet w następnych pokoleniach się używało, czy w Starej Rzeczypospolitej.
Ale mimo wszystko chciałbym jeszcze nawiązać do tego chyba najbardziej w tej chwili pamiętanego, bo też najświeższego okresu pańskiej działalności politycznej, no bo rzeczywiście chciałbym z panem przede wszystkim, choć nie tylko, porozmawiać o tym, co się dzieje w obozie, no już właściwie nie Zjednoczonej Prawicy, tylko w tej chwili po prostu PiS, bo ma pan jednak świeżą pamięć tego, jak te mechanizmy wyglądały. Ale przypuszczam, że wiele osób oglądających taką rozmowę czy inne wywiady z panem zastanawia się, a na ile pan Jan Maria Jackowski może być w ocenie tego wszystkiego obiektywny, bo przecież rozstał się z Prawem i Sprawiedliwością w mało przyjemnych okolicznościach. Został pan wykluczony z klubu parlamentarnego PiS po pewnych swoich decyzjach podejmowanych właśnie jako senator. Może pan krótko o tym opowiedzieć? Czy w panu jest jeszcze jakiś żal? Czy pan uważa, że został pan niesprawiedliwie potraktowany? A może to było nieuchronne, to rozstanie?
No, zostałem po prostu wykluczony za to, mówiąc najkrócej, że mówiłem prawdę, tak? To znaczy przedstawiałem te wszystkie negatywne zjawiska, które później się zemściły i w wyborach w 2023 roku, w wyborach wygranych, ale w sumie przegranych. I nawarstwiały się te negatywne zjawiska, które dotyczyły Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówiłem publicznie i za to zostałem wykluczony, a nie z powodów jakichś dyscyplinarnych, nieobyczajnych czy tego typu sytuacji, które wśród polityków czasami się zdarzają. Więc...
A tam pretekstem było, zdaje się, z tego co pamiętam, to, że pan zagłosował chyba jako jedyny przedstawiciel PiS w Senacie przeciwko tak zwanemu Lex TVN.
Nie, to oficjalnym powodem to było tak bardziej, to już było jakiś czas po tym byłem wykluczany, oficjalnym powodem było, że prezentuję linię niezgodną z linią, nazwijmy to partyjną, tak? Chociaż ja nigdy nie byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To zawsze rzecznikowi prasowemu tłumaczyłem, że no, jestem bezpartyjnym. Owszem, jestem w klubie, ale jestem bezpartyjny. A poza tym, jako osoba, która właśnie jest analitykiem politycznym, no siłą rzeczy również wyrażałem swoje poglądy. Pan teraz pyta, na ile to jest miarodajne, to co mówię. To są moje przekonania. Ja nie jestem związany politycznie z żadnym ugrupowaniem politycznym. Mam oczywiście swoje poglądy, ale nie jestem związany z żadnym ugrupowaniem. Nie jestem zatrudniony gdzieś tam jako były polityk schowany nie wiadomo w jakiejś instytucji, że siłą rzeczy to rodzi pewne zobowiązania takie, że środowisko, które by mi w tym pomogło, nie będzie krytykowane przeze mnie. Także jestem po prostu niezależny. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi podzielać te moje poglądy czy opinie, które ja po prostu wygłaszam. Ale to jest element właśnie debaty publicznej, że o tym dyskutujemy. No, bo im więcej będzie różnych głosów, różnych spojrzeń, tym bardziej będzie bogata, moim zdaniem, debata publiczna i tym również dla odbiorców jest lepiej, którzy spotykają się z tymi, czy korzystają z tych wypowiedzi i komentarzy.
Wprowadził pan już poniekąd temat, którym chciałbym się zająć jako pierwszy, mówiąc o tym, że pan przestrzegał Prawo i Sprawiedliwość przed rezultatem wyborów z 2023 roku i także mówiąc o tym, że wartość debaty polega na różnicy poglądów, bo chciałem pana zapytać o to, co zobaczyliśmy 12 października na kongresie PiS, który, jak sądzę, no przynajmniej dla mnie, ale myślę, że nie byłem jedyny tutaj, sądząc po różnych wypowiedziach internetowych, był swego rodzaju dopełnieniem czy potwierdzeniem tego, że strategią partii Jarosława Kaczyńskiego, która przez niego samego została wybrana, jest, jak to sam Jarosław Kaczyński powiedział, żadnej ekspiacji. Nie było tam w zasadzie w tych trzech wystąpieniach kongresowych Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i pana Patryka Jakiego, nie było tam właściwie żadnej samokrytyki, samorefleksji nad tym, co się wydarzyło 15 października ubiegłego roku. Jak pan to interpretuje? Dlaczego w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie partii zapadła decyzja, żeby iść właśnie tą linią, żeby żadnego bicia się w piersi nie było?
W 1994 roku, czyli 30 lat temu, Teresa Torańska, już nieżyjąca, przeprowadzała rozmowy z politykami, no nazwijmy to szeroko rozumianej strony solidarnościowej. To była książka My, w przeciwieństwie do książki Oni, która dotyczyła dawnego establishmentu komunistycznego PRL-owskiego. I tam między innymi jednym z interlokutorów pani Torańskiej był Jarosław Kaczyński. Wtedy na aucie w tym sensie, że Porozumienie Centrum nie weszło w 1993 roku do Sejmu, ale dał się już poznać jako wyrazisty polityk. I on w tym wywiadzie, pytany o to, co jest jego celem, czy czym się kieruje, stwierdził, że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu. Powiedział to już 30 lat temu, no będąc mężczyzną w średnim wieku, pełnym sił i z całym życiem niejako politycznym przed sobą.
I przepraszam, do dzisiaj ci, którzy nawiązują do tego wywiadu, zastanawiają się, czy mówił serio, czy była to ironia.
No, wywiad istnieje, tak? Już tutaj oczywiście można różnie go tłumaczyć. No tak powiedziałem, bo powiedziałem, albo wydawało mi się, że to będzie dowcipne, jak ja tak powiem. No różnie można, ale faktem jest, że zostały te słowa wypowiedziane i również mówił o tym, że chciał być liderem partii, która będzie rządziła w Polsce. I można powiedzieć, że cała działalność polityczna Jarosława Kaczyńskiego sprowadza się do tego celu. Natomiast metody, argumentacja, poglądy, sojusze to są tak zwane elementy mądrości etapu. Na jednym etapie, tak jak było w niektórych partiach, które się dialektyką posługiwały, tak? Tu może taki drastyczny przykład podam, ale jak gospodarka sowiecka kulała w drugiej połowie lat 20., to wprowadzono nową ekonomiczną politykę, dopuszczono tych kułaków, tych ten drobno
przedsiębiorców. Prywaciarzy tak zwanych.
Prywaciarzy, żeby oni ratowali gospodarkę, bo taka była konieczność. Jak była wielka wojna ojczyźniana tak zwana, czyli Hitler uderzył na Rosję sowiecką, no to nagle się okazało, że prześladowana cerkiew ożyła, tak? Zostały, przywrócono pewne formuły wolności religijnej, no bo było potrzeba, żeby zjednoczyć, co przeczyło oczywiście oficjalnej...
Panie doktorze, dostanie się panu, będą głosy, że pan porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Stalina.
Ja absolutnie nie porównuję, tylko tłumaczę mechanizm tak zwanych mądrości etapu. Zresztą można to odnieść i do innych polityków, czy innych krajów. Również taka mądrość etapu to nie jest wynalazek jakiejś jednej konkretnej partii politycznej czy jednej.
Mnie się to kojarzy niezmiennie ze sceną z Misia, gdzie reżyser Zagajny mówi: jest prawda czasu i prawda ekranu.
Tak jest. No więc tutaj ta mądrość etapu nakazywała. No kiedyś Jarosław Kaczyński mówił, że ZHN to jest najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. Po śmierci swojego brata, bo to mniej więcej wtedy nastąpiło, chyba w pełni zrozumiał, że bez tego nurtu narodowo-katolickiego nie sposób stworzyć siły rządzącej w Polsce po takiej centroprawicowej stronie. I proszę zauważyć, że ta retoryka pisowska, narodowo-katolicka, właśnie zaczęła się od tego momentu bardzo rozwijać i sojusze, które były zawierane z niektórymi mediami, które właśnie się kierowały takimi wartościami. Więc tutaj widać wyraźnie, że co przeczyło tym założeniom wcześniejszym.
Chciałem wrócić właśnie do tego kongresu. Tak.
Więc kongres w gruncie rzeczy służył temu, żeby potwierdzić, że prezes Jarosław Kaczyński jest dożywotnim prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Owszem, zrobiono pewien sztafasz, tam jakieś ciała, gremia, jakieś tam rady.
Rada wykonawcza.
Rady wykonawcze. To nie ma znaczenia.
Młodym, aktywnym Mariuszem Błaszczakiem.
Uaktualniono w praktycznie siłę personalną poszczególnych frakcji, które w ramach PiS-u były, są i jak będzie ta partia istniała dalej, to i będą pewnie w przyszłości. Natomiast w zasadzie zrealizowano to zgodnie z zasadą, trzeba bardzo wiele zmienić, jak mówił książę Lampedusa w Lamparcie, Giuseppe Tomasi di Książę Salina, przepraszam, w Lamparcie Giuseppe Tomasi di Lampedusy, takiego autora włoskiego, pisarza, że trzeba bardzo wiele zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. A więc w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby władza prezesa była niekwestionowana. Co więcej, żeby nie doszło do rozliczeń za przegrane, wygrane wybory w 23 roku, bo to ciągle jest odkładane w czasie jakimiś tam kolejnymi wydarzeniami. I żeby tych rozliczeń nie było, bo wtedy by został obalony mit prezesa jako genialnego, wielkiego stratega i polityka, który nigdy się nie myli, nie popełnia błędów, a nawet jeżeli popełnia błędy, to nie są bełny, tylko to jest to mądrość etapu.
Panie doktorze, a chciałem pana zapytać o taki mechanizm.
I tutaj jeszcze jedna rzecz. I to, co mnie uderzyło na tym kongresie, to de facto realizacja formuły nie przyznawaj się do niczego, tak, którą inni mniej ważni politycy tego obozu stosują w praktyce. Czyli będą ci mówić, że jesteś czemuś winien? Absolutnie nie. Nie pamiętam, zapomniałem. Absolutnie.
Takie wypowiedzi rzeczywiście liderów PiS się pojawiały zresztą już wcześniej, ale chciałem zapytać o tę mądrość etapu, bo tak, mamy teraz, nie tylko na kongresie to było słychać, ale już od kilku miesięcy słychać ze strony polityków PiS, mamy zapewnienia, że PiS jest jedyną siłą, która może nas ochronić przed skutkami Zielonego Ładu. Jak sięgniemy w przeszłość, to w roku bodajże 2022, chyba jakoś wiosną albo późną zimą, Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie radiowym, no Zielony Ład to jest coś, co no, może być uciążliwe, ale nie możemy pozostać na zewnątrz, nie stać nas na to. No to jest prawie dosłowny cytat. I teraz nagle się okazuje, że PiS właśnie jest tym obrońcą przed Zielonym Ładem. Ja próbuję zrozumieć, dlaczego politycy PiS uznali, że nie mogą się tutaj przyznać, bo wiele osób rzeczywiście zrezygnowało z głosowania na PiS, między innymi z tego powodu, wiedząc, że to Mateusz Morawiecki podpisywał kolejne dokumenty, które popychały Zielony Ład do przodu. Dlaczego politycy PiS uznali, że nie mogą powiedzieć, myliliśmy się w tej sprawie, zmieniamy nasze stanowisko. Tylko no to jest taki przeskok bez tego punktu przejściowego. Tak jakby chcieli nas przekonać, że oni zawsze w ten sposób mówili. Bo przecież zdanie można zmienić, można się przyznać do błędu, powiedzieć, dobrze, źle to ocenialiśmy, to jest zbyt duże obciążenie, teraz wprowadzamy inną politykę.
Panie redaktorze, no powiedzieliśmy, na czym polega mądrość etapu. To jest pewien wykwit stosowania metody dialektycznej w polityce. Wódz się nigdy nie myli. Linia jest cały czas taka sama, choć zmieniają się etapy, okoliczności, sojusze i ludzie, którzy to realizują. I teraz tak, w tej kadencji 2011-2015, no między innymi PiS głosił, że jak dojdzie do władzy, to wypowie pakt klimatyczny i murem stoimy za polskimi kopalniami. Były całe wyjazdy na Śląsk, to mówiono, podkreślano. W tym samym okresie mówiono, to już, bo to pod koniec pojawiła się kwestia konwencji stambulskiej dotycząca wartości, dotycząca roli religii w przestrzeni publicznej.
Rodziny również.
Rodziny. Nawet Bronisław Komorowski miał duże wątpliwości, w końcu musiał podpisać, bo to uchwała ratyfikacyjna przeszła w parlamencie. To jeszcze było za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ale sceptycznie się wyraża. Oczywiście politycy PiS-u mówili, że tylko dojdziemy do władzy, nie ma w ogóle problemu. Odwołamy tę konwencję. I takich przykładów można by wiele podawać, bo pan pyta o Zielony Ład. Że jesteśmy przeciw, ale w gruncie rzeczy jesteśmy za. I to na tym dokładnie polega. Dlatego PiS jest niewiarygodny, jeżeli chodzi o twardą obronę tak zwanej suwerenności czy interesu narodowego rozumianego w ten sposób. Oczywiście można to różnie rozumieć i różne strategie polityczne stosować, ale PiS wchodzi w taką retorykę, powiedziałbym, nie oddamy guzika. Tu Polska musi być suwerenna. Po czym się okazuje, że po prostu wszystko oddaje, tak? I jeżeli chodzi o politykę w sprawie Ukrainy, i jeżeli chodzi o okres, jak Morawiecki był premierem, politykę w stosunku do Unii Europejskiej, bo to jest nie tylko Zielony Ład, to jest KPO, to jest te 300 warunków, które musimy spełnić. To jest cały szereg, ale w kraju nie oddamy guzika, nie będzie Bruksela i Berlin pluły nam w twarz. My obronimy Polskę, my jedyna siła, jedyni słuszni jesteśmy. Kto jest innego zdania, ten jest wrogiem Polski, jest zdrajcą i agentem. No taka retoryka była, ja to upraszczam trochę, ale żeby wyostrzyć to, co chcę powiedzieć.
A panie doktorze, czy to nie jest trochę tak, że sam Donald Tusk, prowadząc taką politykę w tej chwili, jaką prowadzi, czyli stawiając na tak zwane rozliczenia, które w gruncie rzeczy się sprowadzają do tych działań przedprocesowych, no bo przecież procesu żadnego jeszcze nie było, nikt nie stanął przed sądem z tych osób, które mają być niby rozliczane, wpycha niejako wyborców PiS w taką właśnie ścieżkę dosyć ślepej wiary w to, co się pojawia, co jest mówione ze strony polityków PiS. No bo wobec takiego działania władzy, wobec tego, co się dzieje, jest skłonność, żeby się jednoczyć pod sztandarem. Więc sam Donald Tusk powoduje, że PiS się zachowuje tak, jak się zachowuje.
To prawda, przy czym ja uważam, i to wrócę trochę do tych wcześniejszego pana pytania, ja uważam, że bez analizy co się stało, dlaczego w 2013 roku PiS wygrał, ale przegrał. Znaczy,
w 2023.
Przepraszam, w 2023. No to trudno będzie znaleźć strategię i trudno będzie się odbudować. I w tej retoryce no to będzie to niezwykle trudno. Oczywiście można się zasklepiać, ciągle mówić, tylko my mamy rację, być oblężoną twierdzą, przyjąć taką, tylko my mamy rację, resztę to są agenci i zdrajcy Polscy, a w najlepszym razie pożyteczni idioci, którzy nic nie rozumieją. Można się będzie na tych pozycjach okopywać. I pan ma rację, z drugiej strony, oczywiście Donald Tusk, znając słabości, wzrasta psychiczne prezesa Kaczyńskiego w sensie jego emocji, że on łatwo go sprowokować. No to chociażby te przepychanki pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej, no to najlepiej pokazują, no po prostu, że on jest bardzo emocjonalny w takich sprawach. Znaczy ja się nie dziwię emocjom jego, jako człowiek się nie dziwię. Natomiast u polityka, który chce być politykiem z takiej górnej półki, no to jednak od takiego by należało oczekiwać no innych jednak reakcji na tego typu prowokacje wyraźne w stosunku do niego, tak? No bo to są wyraźnie prowokacje. Ale on ulega tym prowokacjom. I Donald Tusk stosuje taką metodę w stosunku do prezesa. Czy go prowokując na forum sejmowym, tak? Z jakimiś wypowiedziami, czy prowadząc taką skalę, licząc na to, że będzie reakcja, której się spodziewa Donald Tusk, a która będzie po prostu zamykała PiS w jakimś takim określonym, zamkniętym segmencie społecznym.
A chciałem zapytać o okres, kiedy pan wszedł do Senatu, był pan członkiem klubu PiS, czyli 2011-2015 i kiedy jeszcze PiS był w opozycji, bo może to jest tak, że Jarosław Kaczyński dzisiaj chce po prostu powtórzyć metodę, która mu się zawsze sprawdzała. Czyli jeżeli jest w opozycji, no zwłaszcza może na początku tego okresu opozycyjnego, 2011 to już nie był początek, to była druga kadencja w opozycji, to właśnie trzeba maksymalnie skonsolidować i partię, i wyborców, wyrzucić wszystkich tych wątpiących, bo to jest taka forma przetrwalnikowa dla ugrupowania na trudne czasy. I stąd ta decyzja, żeby nie bić się w piersi, z niczego nie tłumaczyć, połączyć się z suwerenną Polską. Może to się po prostu, panie doktorze, sprawdziło. Jak pan to ocenia, pamiętając tamtą kadencję?
Tak, no ale w tamtej kadencji, no pamiętajmy, że w 2011 było burzliwe odejście Zbigniewa Ziobry i notabene dzisiejszego sędziego Trybunału Stanu Świączkowskiego, który przecież krótko był posłem na Sejm po wyborach w 2011 roku. Ale później nastąpiło to otwarcie w 2014, kiedy Solidarna Polska wróciła do... Tak, wtedy to Solidarna był już.
Tak.
Żeby nie pomylić.
Wtedy Solidarna.
Wtedy
tak.
Solidarna. Wróciła, że tak powiem, do tej szalupy, no, czy okrętu pisowskiego. I to pokazuje pewną elastyczność. I być może taki mechanizm by zadziałał, ale nie w sytuacji, która jest obecnie. Dlatego, że bardzo dużo w Polsce się zmieniło. I to na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie mówię 20. No, na przestrzeni ostatnich. Zupełnie inni wyborcy. Zupełnie inna wrażliwość. Pewne sformułowania już nie trafiają do ludzi mniej niż 50+, tak? Czy 40+. No, znaczy ja nie mówię, że do nikogo z tej kategorii wiekowej nie trafiają, ale bardzo trudno przekonać tą argumentacją, która jest używana. Proszę zauważyć, że na tych wszystkich spotkaniach no to dominują ludzie no, w średnim albo bardzo średnim wieku, już mówiąc delikatnie. Więc to pokazuje, że tutaj nie ma przekazu do młodego pokolenia, tak, do młodszego pokolenia. Nie ma poszukiwania jakiejś komunikacji, jakiegoś programu, pokazania czegoś, co by zafascynowało tych młodych ludzi. W 2015 była młodzieżówka przy zwycięstwie. No było widać, że takie autentyczne oczekiwanie na zmianę. Duże nadzieje, ogromne nadzieje. Ja doskonale pamiętam te wybory w 2015 i to, co się działo bezpośrednio po wyborach. Rząd Beaty Szydło, jesteśmy drużyną biało-czerwoną. to wydawało się, że to jest spełnienie marzeń znacznej części i aspiracji znacznej części społeczeństwa, które poparło PiS wtedy. No ale to później się okazało, że to były piękne hasła, wszystko wspaniałe, no ale rzeczywistość była jaka była i kolejne grupy odpadały, aż do piątki do zwierząt, gdzie rolnicy...
No tak, piątka dla zwierząt była zdaniem wielu w ogóle takim przełomowym momentem i dzisiaj zresztą mamy poniekąd odprysk tamtej sprawy, czyli odejście już w ogóle z PiS pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, utworzenie przez niego nowego ugrupowania. Ale chciałem jeszcze zapytać o jeden element, który się pojawił na tym kongresie, bo mówił pan o tym, że trudno jest nawiązać kontakt z młodszym pokoleniem. Pan też ma wiele dzieci i w takim wieku właśnie, który to wiek może tutaj dać jakiś sygnał, czy to trafia, czy nie trafia, więc myślę, że to też na podstawie własnego doświadczenia pan mówi. Natomiast chciałem zapytać o pana Patryka Jakiego, bo z tych trzech wystąpień, no jak się je porówna, to Patryk Jaki mówił najdynamiczniej, widać było, że po tym wystąpieniu widać było, że to mówi dosyć młody człowiek. Jaki pańskim zdaniem skutek będzie miało wzięcie na pokład ludzi z suwerennej Polski, którzy rzeczywiście wiekowo chyba nawet tam dosyć mocno zaniżają tę średnią, osoby takie jak pan Marcin Warchoł, czy Sebastian Kaleta, czy właśnie pan Patryk Jaki, oni wszyscy są dosyć młodymi ludźmi, zwłaszcza w tym standardzie pisowskim, ale czy to zjednoczenie pańskim zdaniem może poszerzyć krąg wyborców PiS? Nic się z nim nie stanie, czy może ten krąg zostanie zawężony? Który skutek tutaj z tych trzech możliwych?
No jest takim, powiedziałbym, szerokim społecznym odbiorze, no to zawsze jest jakaś premia za, no jak się integrują środowiska, tak? To jest oczywiste. Natomiast herbata nie robi się słodsza od mieszania. To, że to były formalnie odrębne środowiska, ale był jeden klub parlamentarny, tak, i jedno jakby kierownictwo i można było powiedzieć, że właściwie była to taka no, usankcjonowana frakcja w ramach klubu parlamentarnego. W tej chwili staje się trochę taką trochę usankcjonowaną sankcją w ramach partii Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ciekawym jest zjawiskiem, które mnie osobiście trochę nie dziwi, ale nie wiem, czy pan wie, że znaczna część działaczy terenowych suwerennej Polski nie przystąpiła do PiS-u. No, między innymi z Lubelszczyzny. A to są bardzo sprawni ludzie, bo wymieniamy tutaj tych znanych posłów. Rzeczywiście to są utalentowani politycy, sprawni medialnie, z dorobkiem, karni, zdeterminowani, rozumiejący politykę i tu można powiedzieć, że to jest taka zwarta drużyna pana ministra Zbigniewa Ziobro. To nie są fajtłapy, które po prostu no, gdzieś tam siedzą w Sejmie no, i kiwają głową, rękę podnoszą no i to się do tego sprowadza ta aktywność. Więc to jest sprawna drużyna. Natomiast poza tymi osobami jeszcze w suwerennej Polsce no są działacze terenowi, tak? To są często ludzie, którzy w czasach PiS-u obejmowali funkcje w jakichś rezydenturach, jakiejś agencji rolnej, czy w jakichś instytucjach typu Polskie Wody, w jakichś wydzielonych administracjach właśnie w terenie. Ludzie sprawni, ludzie mający doświadczenie, ludzie mający swoją pozycję społeczną i zawodową, ale też i polityczną. I oni nie przeszli, dlatego że są wewnętrzne napięcia na szczeblu zwłaszcza okręgów. Z punktu widzenia centrali może to inaczej wygląda. No, przychodzą posłowie, jest większa, no, partia się powiększa, ktoś tam jest dokoptowany do jakiegoś gremium, do jakiejś, jak to pan powiedział, rady wykonawczej, czy inaczej to ciało się tam będzie nazywało. Ale w terenie to są zaszłości po kampanii. A kampania wyglądała tak, że kandydat Solidarnej Polski z ósmego miejsca miał tak gigantyczne pieniądze i miał tak silne struktury, które były dobrze finansowane, że takich niejednego znakomitego, bardzo dobrego posła pisowskiego po prostu czapkami mogli nakryć i przegrywali z nimi w tych wyborach. Czy pan myśli, że to pozostaje bez pamięci? Pozostaje. I te napięcia na szczeblu lokalnym są duże. Że suwerenna mogła więcej, że kiedyś zdradzili. a teraz znowu wrócili. To są te napięcia, które są. I teraz, jeżeli chodzi o ten bilans, no to pytanie jest takie, czy to połączenie spowoduje, że będzie mniej konfliktów w ramach i aparatu partyjnego, no, który ma istotne znaczenie, zwłaszcza w kampaniach wyborczych, i co do sposobu funkcjonowania w ogóle w życiu politycznym, czy one będą większe, czy one będą mniejsze?
No wskazuje się, że suwerenna Polska została przyjęta przez pana prezesa Kaczyńskiego do partii, czy wchłonięta, można powiedzieć bardziej, ale jak się okazuje, nie cała, co pan właśnie powiedział, ze względu na to, że pan prezes potrzebuje frakcji, która zrównoważy frakcję pana Mateusza Morawieckiego. No i teraz można się zastanawiać, czy to nie będzie tak, że jednym ze skutków będzie rozgrzanie tej wewnątrzpartyjnej walki. Czyli zamiast skupić się na kampanii prezydenckiej, będzie próba wykuwania sobie pozycji wewnątrz PiS przez polityków suwerennej Polski w pewnej konfrontacji z panem Mateuszem Morawieckim. Nie wiem, czy pan się z taką diagnozą zgadza, czy to tak się może skończyć?
Panie redaktorze, no ale właśnie z pana pytań wynika, że tu są pewne sprzeczności, tak? Bo jeżeli koncepcja by była taka, konsolidujemy się, mówimy, żadnych błędów nie było. To były najlepsze rządy w ogóle w Polsce od czasów Mieszka I.
Złoty okres,
wszystkim się poprawiło, mamy statystyki, pokazujemy to, miłe wspomnienia, jak to było, że tak tani prąd był, można było kupić 500+, inne świadczenia, skrócenie, znaczy powrót do zasad wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj wzięto na pokład bardzo ambitną grupę polityczną. Ludzi pokoleniowo, no pokolenie przynajmniej młodszych od Jarosława Kaczyńskiego, czy tak tego starego zakonu tak zwanego, czyli tych jeszcze kolegów Jarosława Kaczyńskiego z czasów pionierskich, z przełomu lat 80. i 90. I ludzie, którzy sobie doskonale zdają sprawę, że chcą być w polityce nie jeszcze jedną kadencję, nie może jeszcze jedną kadencję, ale chcą w perspektywie 20-30 lat funkcjonować w życiu politycznym. I teraz ich odpowiedź na ich pytanie, czy z Jarosławem Kaczyńskim oni będą mogli funkcjonować, czy nie. Więc oni będą siłą rzeczy myśleli o przyszłości. I podobna sytuacja jest we frakcji Mateusza Morawieckiego. Sam Mateusz Morawiecki jest w porównywalnym wieku do Zbigniewa Ziobro, ale ma współpracowników młodszych, tych ministrów, którzy na przykład zostali eurodeputowanymi, zresztą z dalszych miejsc. To jest przyczynek do tego, o czym mówiliśmy, o atmosferze, pozostałościach i nastrojach po kampanii, gdzie z dalszych miejsc wygrywali. Mieli lepsze kampanie, więcej pieniędzy. Skąd je mieli, to jest osobny temat. Wiemy, że się prokuratura tym zajmuje, inne instytucje, PKW się tymi sprawami zajmuje, to odłóżmy na razie na bok. Więc z tego punktu widzenia to zostało wrzucone do pieca bardzo dużo drewien. Temperatura rośnie, ciśnienie rośnie. Czy ten kocioł to wytrzyma, czy nie? Ja nie chcę się na ten temat wypowiadać.
Ale... To jest właśnie najciekawsze pytanie.
To jest najciekawsze
pytanie. Czy ten kocioł to wytrzyma?
Czy ten kocioł to wytrzyma? Co więcej, czy ten kocioł będzie sprawny? Bo czasami nadmiar ciepła jest tak samo zły w sieci, jak niedomiar ciepła, tak? Z kotła, który wynika. Więc to jest pytanie. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ tu będą ważne nastroje społeczne. Tu też jest ważne, że rzeczywiście ekipa Donalda Tuska rządzi zdecydowanie poniżej poziomu, którego można się było spodziewać, co jest efektem wielu czynników, ale generalnie słabiutko ten rząd wygląda. A jeżeli chodzi o merytoryczne przygotowanie poszczególnych ministrów, no to niektórzy twierdzą, że jest to być może najgorszy rząd III Rzeczypospolitej. Więc na tym tle może się okazać, że ta strategia Jarosława Kaczyńskiego ma pewną rację bytu, tak? To znaczy na zasadzie, że w końcu się obudzi sentyment, no dobrze, jaki jest ten Jarosław Kaczyński, jaki jest ten minister Czarnek, jaki był Mateusz Morawiecki, Pinokio, czy tam bardzo ściemniał, czy tylko trochę ściemniał w tych swoich wypowiedziach. To wszystko nie jest ważne, ale generalnie miło to wspominamy, a ta ekipa, no nie, no to już drugi
ale
raz
jeszcze,
nie zdała.
Ale panie doktorze, jeszcze jedna rzecz przed nim, jedna trudność przed nimi zasadnicza leży, czyli wybór kandydata na prezydenta. I tutaj zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma wielkie problemy. Nie wiem, jakie do pana docierają informacje, tych plotek na temat wyboru kandydata na prezydenta jest całe mnóstwo, co chwila wysuwa się ktoś inny. Ja zaledwie 2 dni temu czytałem, że pan Przemysław Czarnek jest na czele tej listy. Cały czas się mówi, że nieprawda, bo pan Karol Nawrocki jest na czele tej listy. Tam gdzieś wyskakuje pan minister Przydacz, który nagle stwierdza, ja też jestem w grze, ale sam to stwierdza, więc nie wiemy, czy jest w grze, czy nie. No, krótko mówiąc, to bardziej wygląda jak jakaś loteria nawet, a nie jak giełda. No ale to jest chyba poważny problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby pan miał tutaj głos doradczy, ja wiem, że pewnie pan prezes Kaczyński by pana nie posłuchał, ale załóżmy, że jest pan prezes Kaczyński, siedzi gdzieś tam w ciemności poza światłami i pan by mu miał doradzić, jakiego typu, nawet nie konkretnie którego, ale jakiego typu kandydata należałoby wysunąć, żeby miał jakieś szanse również w drugiej turze, to co by pan powiedział?
Jeżeli pan byłby Jarosławem Kaczyńskim,
no powiedzmy,
a ja bym był
ciężka
sobą.
Ciężka rola, ale powiedzmy,
tak.
Powiedzmy.
I pan bym się zapytał, proszę pana, co należy zrobić? To ja bym, pierwsze pytanie, które bym zadał panu, zanim bym odpowiedział na to pytanie, to by było takie, czy pan chce wygrać wybory, czy pan chce ocalić 4 litery, zostać nadal prezesem i mieć kandydata, który zrobi taki wynik, za który nie będzie za dużej krytyki PiS. I nie będzie spokój w partii. I od zależności od odpowiedzi na to pytanie udzielałbym swoich rad. Dlatego, że jeżeli, ja to może rozwinę, dlatego, że jeżeli PiS, a moim zdaniem, generalnie mówiąc, centroprawica, szeroko rozumiana, ma szansę na wygranie tych wyborów prezydenckich przy założeniu, że suma elektoratów PiSu, Konfederacji, części PSL-u oraz środowisk takich, które teraz nie zasiadają w parlamencie, jest taka, że ona jest równoważna mniej więcej z poziomem poparcia dla koalicji 15 sierpnia. To nie jest tak, że jest dysproporcja 70 do 30, czy nawet 60 do 40. To jest mniej więcej 50-50.
Czyli ta gra może być bardzo wyrównana.
Gra może być bardzo wyrównana. Oczywiście, jeżeli chce się wygrać takie wybory, to należałoby przede wszystkim przeprowadzić rozmowy polityczne przed wyborami, a nie liczyć na to, że z buta potraktujemy naszych, tych, którzy nie weszli do drugiej tury, stara metoda pisowska, i powiemy, no albo popieracie nas, a jak wezwiecie, żeby na tego drugiego, to powiemy, że jesteście zdrajcy Polski i agenci jesteście, i to nie niemieccy, nie rosyjscy, tylko jeszcze jacyś inni. Co podkręci jeszcze bardziej emocje w naszej debacie publicznej. Czy takie rozmowy były? Sądzę, że nie były. Nie mam 100% informacji, ale z tego, co słyszę, to takich rozmów nie było.
Do mnie tego typu plotki też nie dotarły.
I tutaj w zależności od tego jest potrzebny kandydat na prezydenta, bo jeżeli to ma być kandydat, który rzeczywiście byłby później w drugiej turze w miarę spokojnie, ja nie mówię wszyscy wyborcy z automatu, że wyborcy Konfederacji, bo od razu na tego kandydata głosowali. Nie, to tak nie działa. No ale by stwarzało to pewną taką płaszczyznę, takiej możliwości, no to powinien być kandydat, który nie jest uwikłany w te wszystkie pisowskie obciążenia, które mogą być obciążeniem w tego typu kampanii, czy dla takiego kandydata.
Czyli jednak wtedy szukałby pan kogoś bardziej spoza partii.
Spoza, ale jednak też nie kogoś, kto nie ma doświadczenia politycznego. Jednak kogoś, bo z całym szacunkiem do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mówi się, że on był wyciągnięty z kapelusza, ale to był polityk. Był eurodeputowanym, był
posłem. Ale to, co pan mówi, na przykład skreślałoby raczej pana prezesa Karola Nawrockiego.
Ja uważam, że jednak powinna być osoba, która przetarła się przez jakieś wybory, która nie musi pełnić 5 najważniejszych funkcji w CV, zanim osiągnie ten najważniejszy urząd w kraju, no bo to nie jest, to tak nie wygląda życie polityczne, ale jednak jakieś doświadczenie polityczne powinna taka osoba mieć.
A pan myśli na podstawie swojego doświadczenia, kontaktów z Jarosławem Kaczyńskim, że on którą odpowiedź by wybrał z tych dwóch, które pan alternatywnie przedstawił, czyli czy chodzi o wygranie wyborów rzeczywiście i zmaksymalizowanie szans w drugiej turze? Czy chodzi o to, żeby uratować się, zdobyć w miarę przyzwoity wynik, ale tak naprawdę no, bez tej presji na wygranie. Jak pan sądzi? Co, patrząc na to, co wiemy, co widzimy, co jest publicznie
wiadomo. W świetle Jupiterów na pewno odpowiedź by była pozytywna na to pierwsze.
No tak.
No trudno, żeby powiedział, nie, chcemy przegrać te wybory, ale wiecie, no tak, żebyśmy tak, no takie honorowe drugie miejsce, ale takie spokojnie, że wszyscy mówili, no tak, takie wspaniałe drugie miejsce, nie jest tak źle. No ale z drugiej strony to jest też przyszłość PiSu. Jednak stawką tych wyborów to będzie mimo wszystko jednak przyszłość PiSu, bo jeżeli ten wynik będzie słaby, no to już trudno przewidywać, ale bardzo trudno będzie zachować przez następne trzy, no nie, to będzie zaraz 25, dwa lata do wyborów będzie parlamentarnych, trudno będzie utrzymać ciśnienie i mobilizację elektoratu.
A co by pan nawet gdyby słaby ten wynik w drugiej turze, jaki to byłby słaby wynik pańskim zdaniem? Poniżej ilu procent?
No poniżej 44-45.
Mhm. Czyli ta różnica musiałaby maksymalnie sięgać właśnie tych, no w sumie 10 punktów procentowych,
tak,
nie więcej.
Nie więcej. Bo to pokazuje, że to były no, równoważne. Oczywiście no, w takiej sytuacji najlepiej by było, gdyby ten kandydat wygrał. I ja osobiście obawiam się, jeżeli Koalicja Obywatelska będzie miała i premiera, i prezydenta. Ja się tego po prostu jako obywatel, jako Jan Maria Jackowski, ja się obawiam takiej sytuacji. Ja uważam, że jednak przy tych możliwościach sprawowania władzy, co doświadczyliśmy w latach 2015-2023, co doświadczamy teraz, gdzie instytucje państwowe, dla mnie jako człowieka starszej daty, jest w ogóle niesłychane, że można kwestionować Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. No, jestem konserwatystą i jest pewien szacunek dla instytucji. Ja się mogę nie zgadzać z obsadą personalną, mogę mieć pretensje, ale szacunek dla jakiejś instytucji. A w tej chwili niech pan zauważy, całe życie się sprowadza, że strona pisowska mówi, że prokurator jest nieważny, PKW nieważny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż PKW akurat tą ustawę zrobiono za czasów pisowskich, no ta upolityczniono de facto PKW, no i teraz skutki tego Prawo i Sprawiedliwość na własnej skórze ponosi. A druga strona mówi, no tak, TK nieważny, Trybunał Konstytucyjny nieważny, Krajowa Rada właściwie jest nieważna, Rada Mediów Narodowych nieważna.
No ale to koalicja 15 października mówi, no dobrze, ale jak będzie wreszcie prezydent nasz, to wtedy on będzie podpisywał normalnie ustawy, czego pan prezydent Andrzej Duda nie chce robić i wtedy będziemy mogli uporządkować ten bałagan.
No tak, tylko z drugiej strony mamy doktrynę demokracji wojującej. Pana premiera Donalda Tuska. Ja bym wolał bezprzymiotnikowo. Ja bym chciał, żeby ktoś powiedział, chcemy, żeby w Polsce była demokracja, kropka. Nie socjalistyczna, nie liberalna, nie wojująca, nie jakaś przymiotnikowa, tylko demokracja. I szanujemy te instytucje. Ja wiem, to mówię jako wieloletni parlamentarzysta, i osoba, która przez kilkadziesiąt lat mogła poznać mechanizmy funkcjonowania państwa, że państwo wymaga reformy. Konstytucja moim zdaniem wymaga zmian. Oczywiście trzeba to dostosowywać, ale to wymaga też no, mądrego namysłu, debaty. I o tym trzeba rozmawiać, ale z poszanowaniem właśnie tych mechanizmów. Przekonywać, dyskutować. Ja wiem, no to nie jest efektowne taka polityka, powiedzą, to jest naiwność, idealizm jakiś, no przecież jest jak jest, no wiadomo jak jest i tak dalej, ale mimo wszystko ja uważam, że brakuje takich polityków, którzy by po prostu jakimś takim szerszym spojrzeniem. Natomiast cała polityka sprowadza się do łomotu. PiS wali w koalicję obywatelską, koalicja w PiS. Pan kierownik z całym szacunkiem dla pana premiera, tak jest nazywany przez swoich współpracowników. Z drugiej strony pan naczelnik z całym szacunkiem do pana prezesa, ale tak jest nazywany przez swoich. Po prostu wzajemnie się nie lubią. Uznali to, że jest to świetna metoda polityczna. Metoda polegająca na tym, że divide et impera, jednych napuszcza się na drugich. No i ten wózek jedzie. I tak ma wyglądać polska rzeczywistość polityczna.
Może to jest tytuł na naszą rozmowę, kierownik kontra jutra naczelnik. No, zobaczymy. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję. Miłego popołudnia życzę.
To był program Warzecha Kontra, w którym moim gościem był pan doktor Jan Maria Jackowski, analityk polityki. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.